Wydawnictwo Literackie oraz Audioteka.pl przedstawiają Hanna Fry, Hello World. Jak być człowiekiem w epoce maszyn? Przełożył Sebastian Musielak. Czyta Marta Król. Dla Marie Fry. Dziękuję, że nie chciałaś słuchać moich wymówek. Parę słów o tytule. Kiedy miałam 7 lat, tata przyniósł do domu ZX Spectrum, mały 8-bitowy komputer. Ani ja, ani moje siostry nie miałyśmy wcześniej komputera. Mimo, że był używany i pewnie już od dobrych 5 lat uważano go za starość, ja i tak byłam przekonana, że ta skrzynka skrywa w sobie coś wyjątkowego. Nasza czarna bestia była z grubsza zbliżona parametrami do Commodore 64. Komputera, który w latach 90. miały tylko naprawdę bogate dzieciaki. Ale w moim odczuciu prezentowała się znacznie atrakcyjniej. Lśniąca obudowa z tworzywa sama pchała się do rąk, a szare gumowe klawisze i ukośny tęczowy pasek z prawej strony budziły natychmiastową sympatię. Pojawienie się w naszym domu ZX Spectrum było początkiem niezapomnianych chwil. Razem ze starszą siostrą spędziłam wtedy całe lato na strychu, pisząc programiki do gry w szubienice czy rysowania prostych figur. Na bardziej zaawansowane zabawy trzeba było trochę poczekać. Najpierw musiałyśmy opanować podstawy. Nie pamiętam dokładnie, kiedy napisałam swój pierwszy w życiu program komputerowy, ale chyba wiem, co to było. Ten sam prosty program, którego później uczyłam wszystkich swoich studentów na University College of London. Ten sam, który można znaleźć na pierwszej stronie niemal każdego podręcznika podstaw informatyki. Jestem tego pewna, bo w gronie osób, które kiedykolwiek uczyły się programować, istnieje pewna tradycja. Swoisty rytuał przejścia. Pierwszym zadaniem adepta informatyki jest zaprogramowanie komputera tak, żeby wyświetlił na monitorze słynne już dzisiaj słowa Hello World. Tradycja ta sięga lat 70. ubiegłego wieku, bo wtedy właśnie Brian Kernighan zawarł ten programik w swoim niezwykle popularnym podręczniku programowania. Książka ta, a wraz z nią to słynne wyrażenie, stały się kamieniami milowymi historii komputerów. Na arenie dziejów pojawił się właśnie mikroprocesor, obwieszczając koniec epoki komputerów przeszłości, gigantycznych machin dla wybranych, karmionych przez specjalistów kartami i taśmami perforowanymi i początek nowej ery, w której w domach zaczęły pojawiać się zbliżone do znanych nam dzisiaj komputery osobiste z monitorem, klawiaturą i migającym kursorem. Program Hello World powstał na progu czasów, kiedy pogawędka z własnym komputerem dopiero zaczynała być możliwa. Wiele lat później Brian Kernighan zdradził dziennikarzom Forbesa, skąd wziął inspirację do swojego słynnego programu. Otóż zobaczył w jakiejś kreskówce piskle, które tuż po wykluciu się z jaja zapiszczało radośnie Hello World. Nie do końca wiadomo, kogo to piskle miałoby odgrywać w naszym scenariuszu. Czy nieustraszonego amatora, który triumfalnie obwieszcza swoje przybycie do świata programistów, czy może sam komputer, budzący się z nudnego snu wypełnionego arkuszami kalkulacyjnymi i edytorami tekstów i odkrywający prawdziwy świat, gdzie przyjdzie mu wykonywać polecenia nowych panów. Być może jedno i drugie. W każdym razie Hello World jednoczy wszystkich programistów świata, łącząc ich zarazem z każdą maszyną, jaką zaprogramował człowiek. Lubię to wyrażenie z jeszcze innego powodu. Chyba nigdy nie było bardziej aktualne i ważniejsze niż teraz. W czasach, kiedy algorytmy komputerowe coraz bardziej kontrolują i określają naszą przyszłość, Hello World stanowi przypomnienie o możliwości dialogu człowieka z maszyną. O chwili, w której naprawdę nie sposób już ustalić, kto wydaje polecenia, a kto je wykonuje. To początek partnerstwa, wspólnej podróży, której nie zdołamy odbyć w pojedynkę. W epoce maszyn warto o tym pamiętać. Wstęp. Każdy, kto kiedykolwiek odwiedził park w Jones Beach na wyspie Long Island w Nowym Jorku, na pewno zauważył wiadukty w drodze nad ocean. Konstrukcje te, zaprojektowane głównie z myślą o kierowaniu pojazdów z autostrady i na autostradę, mają pewną niezwykłą cechę. Otóż ich łagodne łuki zawieszone są wyjątkowo nisko nad asfaltową jezdnią. Bywa, że zaledwie około 2,8 metra. To nie przypadek. Cofnijmy się do lat 20. XX wieku. Robert Moses, wpływowy nowojorski urbanista, bardzo chciał przekształcić swój nowy park w Jones Beach w oazę spokoju dla białych i zamożnych Amerykanów. Wiedząc, że preferowana przez niego klientela będzie dojeżdżać na plażę prywatnymi autami, a czarnoskóra biedota publicznym transportem, próbował ograniczyć dostęp tej drugiej do parku, przerzucając setki wiaduktów bardzo nisko nad autostradą. Tak nisko, by wyższe o niespełna metr autobusy nie mogły pod nim przejechać. Rasistowskie wiadukty to nie jedyne przykłady materii nieożywionej, która bez szumu i rozgłosu sprawuje kontrolę nad ludźmi. Historia zna niezliczone przypadki przedmiotów i wynalazków o możliwościach kontroli znacznie wykraczających poza zakres ich rzekomych zastosowań. Niekiedy możliwości te są z makiaweliczną przebiegłością zaplanowane od samego początku, a czasem znów objawiają się jako wynik bezmyślności projektanta. Wystarczy wspomnieć o miejskich torach przeszkód dla wózków inwalidzkich. Czasem znów bywają niezamierzonym skutkiem, jak zmechanizowane warsztaty tkackie z XIX wieku, które miały jedynie ułatwić produkcję tkanin o skomplikowanym splocie, stało się jednak inaczej. Całkiem możliwe, że przez to, jak wpłynęły na zarobki, bezrobocie i warunki pracy, pomogły ustanowić tyranię gorszą od kapitalizmu epoki wiktoriańskiej. Współczesne wynalazki nie stanowią wyjątków. Spytajcie choćby mieszkańców Scunthorpe w północnej Anglii, pozbawionych możliwości założenia konta na portalu AOL, odkąd ten internetowy gigant uruchomił nowy filtr rodzinny, który miał zastrzeżenia do nazwy ich miasta. Albo Nigeryjczyka Chukwuemeka Afigbo, odkrywcę dozownika mydła do rąk, który działał doskonale za każdym razem, kiedy jego biały kolega umieszczał swoją dłoń pod czujnikiem, nie potrafił już jednak rozpoznać ciemniejszego odcienia skóry. Albo Marka Zuckerberga, który pisząc w 2004 roku kod Facebooka w swoim pokoju w harvardzkim akademiku, nie potrafiłby sobie nawet wyobrazić, że jego dzieło zostanie kiedyś oskarżone o współudział w manipulacjach wyborczych na całym świecie. Za każdym z tych wynalazków stoi algorytm. Algorytmy, niewidzialne fragmenty kodu tworzące konstrukcję i mechanikę współczesnej ery maszyn, dały światu wszystko. Od subskrypcji kanałów informacyjnych w mediach społecznościowych, przez wyszukiwarki i nawigację satelitarną, aż po systemy rekomendacji utworów muzycznych. I stanowią część naszej nowoczesnej infrastruktury na równi z mostami, budynkami i fabrykami. Zainstalowaliśmy je w szpitalach, salach sądowych i samochodach. Używane są przez policję, supermarkety i studia filmowe. Poznały nasze upodobania i antypatie. Mówią nam, co obejrzeć, co przeczytać i z kim się umówić na randkę. Mają przy tym ukryte możliwości, dzięki czemu powoli i subtelnie zmieniają kryteria człowieczeństwa. W tej książce poznamy rozmaite algorytmy, którym coraz bardziej, choć zapewne nieświadomie, zawierzamy w życiu. Przyjrzymy się dokładnie temu, co nam obiecują. Zrewidujemy ich ukryte możliwości i zmierzymy się z pytaniami, z którymi nas konfrontują. Poznamy algorytmy używane przez policję w celu ustalenia potencjalnych podejrzanych, które każą nam wybierać, czy chronić ofiary przestępstw, czy uniwersalne prawo do domniemywania niewinności. Poznamy algorytmy używane przez sędziów do formułowania orzeczeń, które zmuszają do zastanowienia się nad tym, jak ma wyglądać nasz wymiar sprawiedliwości. Znajdziemy tu algorytmy używane przez lekarzy do podważania własnych diagnoz. Algorytmy stosowane w samochodach autonomicznych, które żądają od nas, abyśmy uściślili nasze zasady moralne. Algorytmy, które wpływają na to, jak wyrażamy emocje. Algorytmy, które mogą podkopywać nasze demokracje. Nie twierdzę, że algorytmy są z natury złe. Jak się przekonasz, czytając tę książkę, mamy wiele powodów, by na naszą przyszłość patrzeć z optymizmem. Żaden przedmiot ani żaden algorytm nie może być zły czy dobry sam w sobie. O tym decyduje sposób jego wykorzystania. System GPS wymyślono dla systemów nuklearnych, a dziś pomaga nam realizować zamówienia na pizzę. Zapętlona muzyka pop była wykorzystywana w charakterze tortury. A bez względu na to, jak piękny może być wieniec kwiatów, teoretycznie mogłabym cię nim udusić. Chcąc wyrobić sobie zdanie o algorytmie, musimy najpierw zrozumieć relacje człowieka i maszyny. Każdy algorytm wiąże się z ludźmi, którzy go opracowali i potem wdrożyli. Tak naprawdę zatem jest to książka o ludziach. O tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, co jest dla nas ważne i jak to się zmienia dzięki nowoczesnej technice. To książka o naszej relacji z algorytmami, które już istnieją, które pracują z nami ramię w ramię, zwiększając nasze możliwości, poprawiając nasze błędy, rozwiązując nasze problemy i przysparzając nam nowych. Stawiajmy sobie pytanie, czy bilans zysków i strat dla danego algorytmu będzie dla nas korzystny. Pytajmy o to, w którym momencie powinniśmy bardziej zaufać maszynie niż własnemu osądowi, a kiedy należałoby oprzeć się pokusie i nie cedować władzy na maszynę. Rozkładajmy algorytmy na czynniki pierwsze i rozpoznawajmy ich ograniczenia. Zaglądajmy głęboko w siebie i rozpoznawajmy własne ułomności. Ustalajmy, co nam szkodzi, a co nam pomaga. I decydujmy, w jakim świecie chcielibyśmy żyć. Przyszłość nie zdarza się po prostu. My ją tworzymy.